Kieliszek wina do kolacji. Jedno piwo po ciężkim dniu w pracy. Butelka wina podczas randki. Tak tylko dla rozluźnienia. Przecież wszystko jest dla ludzi. Nie jest, mówi psychoterapeuta uzależnień Robert Rutkowski. I ma na to twarde, naukowe dowody. Bo będziemy rozmawiać w oparciu właśnie o fakty. Nie snujemy domysłów, nie przypuszczamy. Robert mówi wprost, jak jest. Ja nazywam się Karolina Morelowska-Siluk. Jestem dziennikarką Zwierciadła i mam przyjemność zaprosić Was na mój podcast Uwolnić się od alkoholu. Rozmowy z Robertem Rutkowskim.
Dzień dobry, Robercie.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że się spotykamy.
Ja również bardzo. Lubię z Tobą rozmawiać.
Bardzo mi miło. Ja z Tobą też bardzo lubię rozmawiać. Ty jesteś psychoterapeutą, znakomitym zresztą, który pracuje ze swoimi pacjentami nad uzależnieniami bardzo różnymi, prawda? Natomiast my się chcemy skupić na razie w naszych rozmowach na alkoholu. Uchodzisz za osobę bardzo radykalną w tej kwestii. Nawet niektórzy mówią, że taką przesadnie radykalną, jeśli można tak powiedzieć. A jak słyszysz o sobie, że jesteś radykałem w kwestii alkoholu, to co sobie myślisz?
To sugerowałbym przyjęcie do wiadomości faktu, że istnieją fakty radykalne i liberalne. Mhm. No bo jeżeli ja jestem radykalny, to znaczy, że są fakty radykalne. I są liberalne. No, wchodzimy w sferę absurdu. Ja jestem tylko posłańcem złych wiadomości. Ja tylko i wyłącznie robię to od paru dekad, ponieważ oprócz faktu, że siedzę w gabinecie i pracuję z ludźmi, którzy mi zaufali, jestem również wykładowcą. W różnych uczelniach jestem zapraszany, mam stałe występy w szkołach biznesu. Ja lubię wiedzieć. Od początku mojej drogi edukacyjnej, kiedy zacząłem iść w jakimś jako tako określonym po wielu zawieruchach azymutem moim takim, pilnując go jakby na początku bycia specjalistą, edukatorem, pochyliłem się z wielkim szacunkiem i wielkim ukłonem przed nauką. Przed nauką, przed wiedzą. I przy okazji też swoją chciałem sprawę załatwić dla siebie samego, ponieważ postanowiłem też sobie odpowiedzieć na parę pytań związanych z moją historią. Dlaczego tak się stało, że ja, będąc reprezentantem Polski w kosza, dlaczego mając bardzo fajne życie, mając dużo możliwości, ja postanowiłem kiedyś po prostu się unicestwić. No bo niczym innym, jak nie unicestwianiem siebie jest przyjmowanie środków odurzających w skali wykraczającej poza jakąkolwiek logikę. I ja również na bazie jakby swoich doświadczeń niebagatelnych, o tym też książkę kiedyś tam napisałem wiele lat temu pod tytułem Oswoić narkomana. Też mi wiele osób pytało, dlaczego oswoić? Dlatego, że to jest proces oswajania. Znaczy, że jakby my nie możemy się pozbyć swojego ida, nie możemy się pozbyć swojego cienia, nie możemy się pozbyć swojego mroku. My możemy tylko sobie to uświadamiać, że coś takiego ma w nas miejsce. Że zacytuję wielkiego mojego mistrza, którego nawet mam opór, żeby nazywać swoim mistrzem, bo to jest postać naprawdę pomnikowa i ja się zaczytuję od naprawdę mało lata Carlem Jungiem. Jedno z tych zdań, które mi bardzo mocno siedzą w głowie, to jest: dopóki nie uświadomisz sobie nieuświadomionego, dopóty będzie tobą rządzić, a ty będziesz traktować to jak przeznaczenie. I to jest proces niekończący się. To nie ma... Ja często słyszę od moich pacjentów, ale też od specjalistów: musisz to przepracować. Świetnie. Kiedy kończymy? No tak za jakieś pół roku skończymy, będziesz już przepracowany.
Czyli to może być dokona się.
Tak, dokona się. Wtedy jakby wyjdziesz, otrzepiesz się, wytrzesz szybko schnącym ręcznikiem, wystawisz się do słoneczka.
I jest załatwione.
Nie. Ja się zawsze pytam w gabinecie, czego oczekujesz ode mnie. Jeżeli chcesz wyzerowania, to nie ja. Ja się na tym nie znam, jak się zeruje. Ja mogę spróbować z tobą popracować nad tym, żeby nauczyć się z tym żyć. Nadpisać pewne skrypty, ale nigdy się ich nie pozbędziemy. One zawsze będą. Ja się trochę krzywię na hasło uzależnienie, dlatego że ja mam oczywiście papiery wszystkie. Ja też jakby długo tak siedziałem trochę w cieniu i długo się uczyłem. To wynikało oczywiście z moich kompleksów również, jakby z mojego syndromu oszusta, niedowartościowania. Długo jakby uważałem, że jestem za głupi, żeby w ogóle z kimkolwiek pracować i z kimkolwiek rozmawiać. I za każdym razem, kiedy przyszła informacja zwrotna od ludzi, do których mnie trochę mój już nieżyjący 20 lat ojciec trochę tak pchnął, idź porozmawiaj z tymi rodzicami, którzy mają syna w twoim wieku i który to syn po prostu znika, no, znaczy ginie. Powiedz im coś od siebie. Zawsze to było mówione od serca. Zawsze to było mówione szczerze, otwarcie, bez żadnego sztafaru, bez żadnego woalu, bo taką mam cechę, że ja umiem się przestawić, że ja umiem tam na zewnątrz przyjąć jakąś tam maskę i nie otwierać się do końca ze wszystkim, co myślę, bo nie ma takiej potrzeby, żeby wszyscy słyszeli, widzieli, co ja sądzę na dany temat. Nie mam w sobie misjonarstwa a propos tego radykalizmu. Ja naprawdę nie chcę zbawiać świata. Ja nauczyłem się w życiu jednej bardzo podstawowej rzeczy, bo pływałem w tym po uszu i byłem profesorem w tej dziedzinie. Mianowicie byłem profesorem w kłamaniu. I ja wiem, do czego prowadzi kłamstwo. I już nie tylko na poziomie takim samoistnym, egzystencjalnym, ale wręcz mentalnym, psychologicznym i uwaga, psychosomatycznym. Dlatego, że jest udowodnione i to też zacytuję i to Junga właśnie i Freuda, którzy mówili, że kłamstwo jest często przyczyną bardzo ciężkich zaburzeń psychicznych.
Przepraszam, przerwę ci. Dlaczego powiedziałeś, że burzysz się przed słowem uzależnienie?
Dlatego, że to jest trochę zduplikowanie, to jest jakby zdublowanie już terminu, który istnieje w psychiatrii od wielu, wielu lat. Ale wrzucono w to słowo uzależnienie, bo ono jest jakieś takie przyjemniejsze, ono jest takie trochę łagodniejsze, ale trochę nie
mniej radykalne.
Mniej radykalne i takie jest bardziej przyswajalne przez wielu. Skoro pytasz się o to uzależnienie, to wyjaśnijmy, co to jest to uzależnienie. Zanim się pojawi uzależnienie, może się pojawić uzależnienie, no to mamy etapowość. To nie jest tak pstryk, że ktoś zjadł...
Tak, o 20 we wtorek stałem się osobą uzależnioną.
Albo, nie wiem, mamy kogoś, kto ma gigantyczną nadwagę, jest tak zwanym grubasem. Że on wziął tę czekoladkę i od razu pyk, stał się od razu jakby takim, jakim jest. To tak nie działa. To jest proces. I teraz my mówimy o uzależnieniu, jako o pewnym etapie. Jakie są wcześniejsze? Eksperymentowanie. Później mamy używanie. Później mamy nadużywanie. I dopiero może się pojawić uzależnienie.
Jak mówisz o tym etapie eksperymentowania, to do tego etapu się odnosi, dobrze sobie myślę, to takie... Ludzie często mówią, no wszystko jest dla ludzi. Wszystko jest dla ludzi, tak?
Amerykanie też to założyli. Milion Amerykanów umarło w ciągu ostatnich paru lat. Mhm. Też... Do tego tak podeszli. Wszystko jest dla ludzi. Edukacja i kontrola. I mamy pandemię fentanylową, która... Ja jestem na bieżąco, bo pracuję z Polakami w Stanach. To naprawdę przestaje być śmieszne, bo to już do nas przylazło, więc ja nie chcę tutaj bić na alarm i usłyszeć, że jestem radykalny, aczkolwiek naprawdę to, co słyszę na swój temat, to niespecjalnie się tym... Mnie tylko interesuje to, co mówią mi na mój temat moja własna żona, i mój superwizor, gość, z którym czasami rozmawiam, bo nie dlatego, że mi ktoś kazał, że ja muszę się superwizować, bo ja jestem freelancerem i ja po prostu mam superwizję z własnego wyboru, bo ja jestem żywym człowiekiem, który również cierpi i który również czasami potrzebuje się wygadać.
Który czuje.
Który czuje i mało tego, daje sobie prawo czuć. Dlatego ja nie wchodzę w tę całą narrację, myśl pozytywnie, uśmiechaj się cały czas, up, słońce i rozwój osobisty. Nie, stop. To jest więcej szkody przynosi niż korzyści. Ale ta rozmowa to tak naprawdę chodzi o prawdę. Bo co w terapii leczy? Prawda. Ja na początku mówię, możesz kłamać, ja cię nie będę weryfikował, ja nie jestem wariografem, ja nie mam narzędzi do tego, żeby ciebie weryfikować, ale już skoro przychodzisz do mnie, wyczekałeś tam te pół roku nawet, to czasami jest w kolejce, żeby do mnie się dostać, zapłaciłeś niemałe pieniądze, żeby ze mną porozmawiać, proszę cię, szanuj siebie, nie mnie, bo mnie nie urazisz, siebie szanuj. Prawda to jest podstawa. No, to znowuż nie ja wymyśliłem. Znowuż to jest przecież słynna fraza z mądrej księgi, którą czasami zbyt chętnie odrzucamy, ale Biblia jest naprawdę księgą, którą warto też czasami sobie po nią sięgnąć w różnych trudnych momentach. I tam jest to zdanie, że prawda nas wyzwoli. No, to nie jest jakiś neologizm, to jest po prostu neurobiologia. I Freud z Jungiem mówili o tym, że kłamstwo jest zarzewiem, jest jakby początkiem różnych zaburzeń, głównie psychicznych. I teraz nagle, no, ja nie kłamię, jest wszystko w porządku. No tak, ale są też odmianę tego kłamstwa, taką odmianą tego kłamstwa i zaraz wrócimy do tych uzależnień, mm-hmm. żebyś nie myślała, że za bardzo odleciałem. Mm-hmm. Ale
zaraz cię będę stopować.
Kłamstwo ma również inne barwy. Jednym z najbardziej niebezpiecznych, które występuje w mojej branży, to jest wyparcie. I teraz ci wielcy z Freudem i Jungiem na czele mówią, że między kłamstwem a wyparciem jest różnica tylko w skali, nie w kategorii. Mm-hmm. Ups. Bo nagle się okazuje, że my wszystko, rozumiesz, w większości przypadków relatywizujemy, naginamy, stosujemy te wszystkie mechanizmy iluzji i zaprzeczeń, nie tylko w kwestii substancji, ale w kwestiach na przykład uczciwości, moralności, wierności. No i widzisz, kłamstwo zawsze zaowocuje czymś, czego się nie spodziewamy. I tu nie chodzi o takie rozumienie bycia prawdziwym, żeby wszystkim mówić prawdę. Nie. Trzeba wiedzieć też, z kim chcemy szczerze rozmawiać. Przede wszystkim warto wiedzieć, że nie z każdym powinniśmy rozmawiać, że powinniśmy też jakby szanować swój czas, nie wszędzie dzielić się swoimi emocjami. Ja mam przyjaciółkę, ja mam przyjaciela, tam z kim zawsze sobie mogę pogadać, ja nie potrzebuję żadnego tam specjalisty. No pewnie tak, tylko tutaj jest brak empatii, skoro jej występuje. No bo tu jest założenie, że ten ktoś chce słuchać naszych brudów. Mhm. Ja za swoje sesje płacę. Mój superwizor nie pracuje ze mną pro bono. Ludzie do mnie nie przychodzą pro bono. To jest naprawdę poważna usługa, ponieważ to zostaje we mnie. Jak mnie widzą pacjenci w gabinecie w jakimś stroju, to ja w tym stroju nie wychodzę z gabinetu. Ja się przebieram. Trochę zdejmuję fartuch, jak lekarz z gabinetu wychodząc, też jakby zmienia ubranko.
Myjesz ręce też.
Myję ręce i dokonuję sobie również takiego prysznica emocjonalnego. Mm-hmm. Jak mam czas i jak na przykład do domu, jak wracam i mam jeszcze chwilę czasu, na przykład Rafała odbieram z zerówki. Bo on
czyli
w tym
syna.
Syna mojego, tak, 7-letniego w tym roku, bo do szkoły idzie, więc też jestem na świeżo, wiesz, po tych aplikacyjnych procedurach.
Tak, rozmawialiśmy już o tym.
Także to jest też ciekawa rzecz. Jestem naprawdę przejętym ojcem, który towarzyszy swojemu dziecku i jak mam chwilę, zanim pojawi się Rafał z zerówki, czy tam z tych swoich różnych zajęć, a ja wracam z pracy, to ja włączam muzykę. Bo muzyka mnie detoksykuje również z tego napięcia.
Jakiś taki rodzaj przejścia.
Dokładnie. Taka bramka. Staram się do pracy na rowerze jeździć również. Znaczy, rower mnie też detoksykuje, bo on też tak fajnie... To jest narzędzie, na którym nie można być nieskupionym. No spróbuj nie być skupiona jadąc na rowerze. To też jest taka fajne ćwiczenie. To nie chodzi tylko o tężyznę fizyczną. To nie chodzi tylko o kardiologiczne aspekty, o takie oczyszczenie się. Ale chodzi o to, że naprawdę człowiek skupiając się na danej czynności zostawia to, co przyjął przez tych parę godzin w tym gabinecie.
Wracamy, mamy tak, powiedziałeś, eksperymentowanie, używanie, nadużywanie.
I dopiero uzależnienie. I widzisz, my zapominamy, bo to jest takie zestawienie bardzo akademickie. No, ja sam to studentom wielokrotnie pokazywałem, na szkoleniach prezentowałem. No i co? Eksperymentowanie. Tak jakby to eksperymentowanie było nam absolutnie wręcz wpisane w nasz życiorys, że to musi nastąpić, prawda? No nie. Zapominamy o tym, że mamy jeszcze fazę niebrania. Mhm. Jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę nie są zainteresowani tym, żeby sięgać po różnego rodzaju substancje otumaniające. I nie możemy o nich zapominać, dlatego że oni mogą poczuć się wykluczeni. Więc dlaczego my z taką atencją, z takim niezwykłym immunitetem traktujemy tych, którzy stwierdzili, że chcą się znieczulić?
Ale wiesz, bo to jest normalne, tak, że spróbujesz, tak? No wszystkiego trzeba w życiu spróbować.
No ja bym polemizował z tym. Mm-hmm. Ja bym z tym polemizował, bo znałem bardzo wielu ludzi, którym to naprawdę na zdrowie nie poszło, ponieważ nie uwzględnili paru parametrów. Dlatego, że w tym kierunku tak naprawdę zmierzają na przykład kraje zachodnie. Już skoro mówimy o punkcie odniesienia, a punkt odniesienia w Amsterdamie to już siedzi od 30 lat. Wszyscy miłośnicy jarania zielska, spożywania tych klubowych narkotyków, to w ogóle Amsterdam odmieniają przez wszystkie możliwe przypadki. Przecież ja też w latach, początek lat, ten przełomu 80-tych, 90-tych też miałem kolegów, którzy byli stałymi bywalcami w tych amsterdamskich różnych zakamarkach. Więc dla nas to jest taka ostoja w ogóle jakby, wiesz, swobody, wolności obyczajowej, wolności narkotykowej. No i nagle ząk. Bo nagle wczoraj miałem sesję z moją klientką, która Mieszkała ostatnich 10 lat w Amsterdamie, jest wysokiej klasy menadżerem, ma męża Austriaka, w tej chwili się wynieśli na Sri Lankę. I ona mi cały czas opowiadała, jak to wygląda tam od środka, ta cała historia. Ona mi dokładnie wczoraj powiedziała, bo była teraz kilka dni w Amsterdamie, że Holendrzy zakazują dystrybucji wajperów do nikotyny, tych papierosów. Znaczy skończyło się już po prostu to, co było bezchołowiem przez wiele, wiele lat.
Skończyła się wolność.
Skończyła się wolność. Mało tego, miłośnicy papierosów będą kupować to w specjalnych punktach. Do tego przeznaczonych. I jest to polityka tak naprawdę prospołeczna, dlatego że to zmierza do zmniejszenia ilości zachorowań związane z tym całym pakietem nikotynowym, tytoniowym chorób. Nawet szkoda czasu, żebyśmy o tym gadali, bo to przecież to już żeśmy przerobili do 20 lat jest zakaz palenia w miejscach publicznych. Ja pamiętam ten czas, kiedy larum się podniósł, że w ogóle knajpy padną, wszyscy, ale stało się odwrotnie, słuchaj. No teraz wyobrażasz sobie iść do knajpy i siedzieć, wiesz, w dymie papierosowym? No nie. No w każdym razie zmierzam do tego, że następuje coraz większa masa krytyczna. Zbierają się chmury nad wolnościowcami, którzy uważają, że wszystko, wiesz, jest dla ludzi.
Wszystko jest dla ludzi.
Że wszystko jest dla ludzi. Nie, dlatego że po pierwsze, ja nie chcę w smrodzie siedzieć i to jest ograniczenie mojej wolności, a po drugie, jeżeli ja jestem na przykład, i o tym się coraz więcej zaczyna mówić, na przykład też w Stanach, bo dlaczego koncerny nikotynowe narzuciły takie ograniczenia? No bo okazało się, że tracą naprawdę gigantyczne pieniądze w sprawach sądowych, bo rodziny zaczęły wytaczać sprawy sądowe. Ja polecam wszystkich, którzy mają wątpliwości, że ja tak tutaj znowuż radykalnie na to patrzę, znowuż odsyłam do paradokumentalnego filmu, to jest fabularny film, ale genialnie zrobiony i oparty na faktach. Faktach radykalnych.
Radykalnych czy liberalnych?
Nieliberalnych, radykalnych. No, wiesz, ja sobie dworuję z tego, bo naprawdę jakby też no, nie uprawiajmy sofistyki. No, naprawdę, wiesz, ja lubię też pobawić się czasami słowem, wiesz, pożonglować erystyką, no ale ja lubię fakty, ja lubię wiedzieć. No i fakty są takie, jakie są, że to są substancje kancerogenne, neurotoksyczne, potwornie uzależniające. I ten film pod tytułem Informator z Russellem Crowe i z Al Pacino robi naprawdę robotę. To jest 98 bodajże rok, minęło prawie 25 lat minęło od czasu tego filmu. Warto go zobaczyć, ponieważ identyczne mechanizmy, identyczne są stosowane procedury przez kartele alkoholowe, przez firmy, które żyją z dystrybucji alkoholu.
Właśnie, bo chciałam powiedzieć, wracamy do alkoholu, ale my tak naprawdę cały czas,
cały czas mówimy
o tym samym.
Dlatego, że my żyjemy w bardzo ciekawych czasach, Karolina. To jest czas przełomu. Oczywiście możemy się nie zgadzać. Możemy kwękać, ale to jest nieuniknione. A wiesz, co jest nieuniknione? Rozum. Wiara w rozum. Ludzie naprawdę nie są tak głupi, jak nam się wydaje. Jest polaryzacja niezwykle silna. Będzie cała masa ludzi, którzy będą wierzgać, którzy będą krzyczeć. Zaraz wyjaśnię, dlaczego krzyczą. Ale jest też cała masa ludzi. I wiesz, ja byłem teraz w Warłamowie. Pierwszy raz w życiu pojechałem. Taki, wiesz, last minute, była atrakcyjna cena z Rafałem i z moją żoną na kilka dni, bo śnieg był. Więc w Polsce śnieg, w ogóle trzeba, wiesz, szybko, w Karpatią, żeśmy tam byli i żeśmy parę dni nawet pojeździli na nartach. Czemu bo to jest wielki hotel, wiesz? I ja kilkanaście razy mnie tam ludzie zaczepili. I chcieli ze mną chwileczkę porozmawiać. I przez te wszystkie takie króciutkie rozmowy ja usłyszałem coś, co mnie wzruszało bardzo. Bo ci ludzie mówili do mnie dziękuję. Bo okazywało się, że matka alkoholiczka, brat się zapił na śmierć, ojciec przepity, umiera w hospicjum. Na korytarzu. Krótka gadka. Ci ludzie naprawdę mówili mi, że oni rozumieją, o czym ja mówię w tych niektórych tam rozmowach.
Że nie przesadzasz, nie jesteś radykalny, znaczy, i że to w ogóle...
Karolina, my żyjemy na wojnie.
Nie ma, rozumiem, że to chyba gdzieś powiedziałeś, że nie ma w rodzinie żadnego z nas, żadna z osób w swojej rodzinie nie ma takiej historii, czy wśród swoich najbliższych przyjaciół, tak?
Wszyscy mamy kogoś, kto cierpiał, a z nim ci najbliżsi.
Bo kiedyś zaczął tylko eksperymentować.
Bo tylko zaczął eksperymentować i stosował wolnościowe hasło, że wszystko jest dla ludzi. Ja powtórzę, bo to jeszcze u ciebie to nie wybrzmiało dzisiaj w rozmowie. Ja to powiem dokładnie i można mi zarzucić naprawdę różne rzeczy. Ja zaraz mogę chętnie ci wyjaśnić, dlaczego ja się tak tego mocno jakby trzymam. Bo mówię, misjonarstwa we mnie nie ma. Ja lubię prawdę i nie widzę powodu, dla którego mam ukrywać fakty naukowe. Nie będziemy ich dzisiaj omawiać, bo szkoda czasu. One są dostępne. www.robertrutkowski.pl, zakładka badania. Jest tylko 5 badań wyselekcjonowanych. Polecam te badania głównie mężczyznom, którzy chcą mieć dzieci. I polecam to wszystkim, którzy są miłośnikami weekendowego picia. Tam jest też również polskie badanie profesora Urbanika, które jest powalające. Znaczy, ono mnie normalnie rozłożyło na obie łopatki. Ty wiesz, że na podstawie tego badania wiesz, co wynika? Że możemy wszystkie alkomaty wyrzucić do śmietnika. Ta szopka, rozumiesz, z zatrzymywaniem kierowców i podtykaniem tej takiej żółtej, wiesz, tego patyka, rozumiesz, tak, do dmuchnięcia, to jest fikcja, to jest czysta, wiesz, halucynacja, dlatego że to jest tak naprawdę procedura. Dlatego że w tym badaniu to jest dokładnie omówione, że po intoksykacji etanolowej w wydychanym powietrzu alkohol jest nieobecny w ciągu tam 24 godzin, a nawet krócej, bo po nocy już on zanika. Natomiast w mózgu uszkodzenia trwają nadal przez 6 tygodni i mózg jest niesprawny do normalnego funkcjonowania. Te badania są potwierdzone przez badania Niemców i Hiszpanów. Już mają kilka lat, które również mówią o tym, że następuje, trwa nadal, mimo że ty nie pijesz. Nie trwa jeszcze regeneracja. Trwa jeszcze uszkadzanie przez aldehyd kwasu octowego,
każdy łyk.
Im więcej. Więc widzisz, nagle dochodzimy do takiego miejsca, w którym się okazuje, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu.
Właśnie,
nie ma
to czegoś też takiego, jest pytanie. Tak,
nie ma czegoś takiego jak umiar z narkotykiem.
Tak. Bezpieczna ilość alkoholu, znaczy, że no trochę mogę, tak? Znaczy, nie ma czegoś takiego.
Znaczy, siedzi przed tobą facet, który się zderzył ze swoimi demonami ponad 30 lat temu. Ja wiem, co to znaczy słabość. Ja wiem, co to znaczy obsesja. Ja wyjaśniam niniejszym, dlaczego nie lubię słowa uzależnienie. Bo ono jest dopiero kolejnym etapem, właściwie ostatnim etapem w tych wszystkich etapach wcześniejszych. Więc dlaczego my się koncentrujemy już na uzależnieniu? Dlaczego my się nie zainteresujemy tym, dlaczego w ogóle człowiek sięga po alkohol? Ale panie Robercie, daj pan spokój, no przecież pan to jak zawsze przesadza. Przecież ja piję tylko dla towarzystwa. Robimy stop klatkę. Co to znaczy, że piję dla towarzystwa? Tak, czyli występuje u ciebie zależność społeczna? Czyli jeżeli ktoś inny pije, ty również z tymi ludźmi musisz w tych bachanaliach uczestniczyć? Ja zakładam, że ty nie wiesz, drogi rozmówco, o tym, co alkohol robi nawet na poziomie takim minimalnym. Takim naprawdę szczątkowym. A znowuż inne badanie, które tutaj też na tej stronie mojej zakładką badania występuje jako argument, żeby to wszystkich tych, którzy mnie mają za wariata, żeby sprawdzili sobie, do czego ja się odwołuję. Ja powtórzę, ja lubię wiedzieć. I tylko i wyłącznie zachęcam do sprawdzenia 26-letnich badań, które zakończone zostały w 2018 roku. Ja się o nich dowiedziałem w 2019. I mamy tam naprawdę konkret, którego ludzie nie chcą przyjąć. Ludzi to nie interesuje. Każda ilość, nawet jedna lampka do kolacji, nawet jedno piwo do obiadu, wiesz co może zrobić? Uruchomić duplikację uszkodzeń DNA. Powtórzę. Duplikacja uszkodzeń DNA. Co ten koleś gada? My nie znamy swojego pakietu genetycznego. My nie wiemy, co w nim tkwi. W każdym z nas są jakieś poukrywane, jak na amerykańskich horrorach, drzwi na strychu, nie zaglądaj tam. Bo jak tam zajrzysz, to może, no wtedy się film zaczyna, no, wtedy wiadomo, że człowiek idzie zajrzeć. No ale co to uruchomi, jaką sekwencję zdarzeń, to ty do cholery jasnej, ty nie wiesz.
Nie wiesz.
I tak jest z genetyką, tak jest z epigenetyką. Ja od kilku ładnych lat pochylam się nad tym, co jest ważne, ja też tutaj to musi wybrzmieć. Ja wiem, czym są narkotyki. Ja wiem, czym jest najcięższy narkotyk nadal na ziemi, jakim jest heroina. Krótko, zwięzło i treściwie zostałem przeczołgany. Jako zawodnik reprezentacji Polski zostałem, od razu się zapisałem do drużyny straceńców i to szybko trwało na szczęście. Ja w ciągu tam kilku latek już oczyściłem tę swoją przestrzeń narkotykową. Ja nigdy nie zostałem uwiedziony przez etanol. On mnie nigdy nie urzekł. Nigdy nie byłem tak zwanym alkoholikiem. Ja miałem zawsze dystans do alkoholu. Byłem takim raz na jakiś czas od wielkiego dzwonu. Dlaczego? dlatego że on mi nie smakował. Ja się źle czułem po alkoholu. I teraz wracamy do tego klienta, który mówi, że on pije weekendowo, że on pije dla towarzystwa. Jeżeli w twoim towarzystwie ludzie piją alkohol, a ty wiesz o tym, bo słyszałeś wariata, który mówi o kancerogenności, o neurotoksyczności, o tym, co generuje alkohol, bo do tej pory zwróć uwagę, narracja jest wszędzie. Jaka? On może uzależnić.
Tak.
Tylko to się eksponuje. Tak. I to jest ta moja niechęć do tego terminu, bo nam się wydaje, że dopiero jak się uzależnisz od alkoholu...
To dopiero wtedy jest problem,
to dopiero tak? wtedy jest problem. I dopiero wtedy, rozumiesz, alkohol staje się trucizną. Ale zanim się, chłopie, uzależnisz...
Mhm. To pij.
To w ogóle woda mineralna. Mhm. Woda mineralna. Krynica górska. Poznaję ten smak. Źródło trzecie od lewej. Przy słońcu woda spływa. Tak, tym się... określa alkohol, byleby zachował umiar. No i nagle mamy te, wybacz słowo, cholerne badania, które zmiatają z planszy tą całą narrację, rozumiesz, tak naprawdę nieprawdziwą. WHO się wycofało. Ja nawet nie wiem, czy się wycofało. Zdementowało przede wszystkim to, że nigdy nie określała żadnej ilości bezpiecznej. Bezpieczna ilość alkoholu to jest zero alkoholu. I teraz czego my się dowiadujemy? Że każda ilość alkoholu wywołuje straty. No bo jeżeli nawet jedna lampka może uruchomić sekwencję jakąś tam, wiesz, uszkodzeń, może troszkę, wiesz, zdekonstruować parę tych naszych neuronów, to co my mamy? Że my nawet w takim eksperymentowaniu mamy straty. A wiesz, co powiedział? I to jest ta naprawdę mało dla wielu rzecz, którą mi się zarzuca, ten radykalizm. Bo jako certyfikowany mądrala od uzależnień, zdający egzamin państwowy tam ponad 20 lat temu, ja musiałem się przygotować z definicji. Każdy terapeuta pracujący w tym obszarze, nawet nieuzależnień, nawet zwykły psychoterapeuta, bo to jest jeszcze oddzielny problem. Dlaczego psychoterapeuci nie stawiają warunków swoim pacjentom, żeby nie pili alkoholu w czasie trwania psychoterapii? To jest dla mnie niezrozumiałe. Dlatego, że ten pacjent, on dokonuje pogłębienia, wejścia jakby w swoją przeszłość, przy wybitnym specjaliście, który go prowadzi zgodnie z jakąś szkołą, ale nie weryfikuje tego, czy on pije alkohol. Słuchaj, to jest dla mnie grzech zaniechania, dlatego że ci ludzie są otępiali etanolem, nieuzależnieni, otępiali etanolem. I oni bardzo często dokonują nietrafnych skojarzeń. Wiesz, że jak ja się dowiedziałem o tych badaniach Urbanika i tych hiszpańsko-niemieckich, to ja zacząłem z moim synem, jak idę chodnikiem, przechodzić na drugą stronę ulicy, gdzie jest odstęp od ulicy. Gdzie jest większa przestrzeń, żeby nie iść przy ulicy. Ulicami polskich miast jeżdżą nawaleni ludzie, którzy zatrzymani przez policję nie wykaże to badanie żadnego promila alkoholu. Natomiast oni są niesprawni do obsługi pojazdów mechanicznych. No, facet zwariował, nie? Czyli ja.
Tak.
Fakty. Radykalne fakty. Jestem radykalnym miłośnikiem faktów. Tak bym to ujął. I lubię to przywoływać. I teraz czemu ja tak o tym z taką emfazą rozmawiam? Ja już pożegnałem ojca i matkę. Już ich nie ma. U ojca 20 prawie lat, mama 4. Mocny kawałek. Żałoba, te sprawy, wiesz, przejście jakby już na wyższy poziom. Już nie mam rodziców. I nie o tym chciałem mówić, bo to też jest atrakcyjny wątek, wiesz, do porozmawiania, żeby pogłębić ten wątek oswajania śmierci, jakby obcowania z nią. Panie Robercie, co zrobić, żeby się przygotować do śmierci? I tak dalej. Nic nie można zrobić. Nie ma takiej możliwości, żeby się przygotować. Ale dlaczego ja o tym przypominam teraz w tej chwili ten wątek? Dlatego, że ja z moją umierającą matką na dosyć paskudną chorobę nazywaną chorobą Parkinsona, która odbiera człowieczeństwo, rok to była gehenna. Ja modliłem się o śmierć mojej matki, żeby przestała cierpieć. Kiedy umarła, odczuwałem ból, a jednocześnie ulgę. Dlatego, że to, co obserwowałem, towarzysząc jej cały czas, trzymając za rękę, było dla mnie mocnym doświadczeniem. I teraz przechodzimy w mniej sympatyczny obszar. Ja doświadczyłem faktu, który ma miejsce niezmiennie od wielu lat. W Polsce nie ma geriatrii. Nie istnieje. Nie istnieją oddziały geriatryczne. Mhm. Na Mazowsze są może 2 albo 3. Jak próbowałem mamy zapisać do oddziału geriatrycznego, dowiedziałem się, że może za 2 lata będzie miejsce. No, Nie trudno się domyśleć, że użyłem moich kontaktów, które są niemałe. Znam większość branży medycznej, to są często moi przyjaciele. I moja mama, dzięki moim, wybaczcie drodzy słuchacze, użyłem swoich kontaktów, żeby ulżyć w odchodzeniu w bólu mojej matce. I znalazła się na oddziale geriatrycznym. Ale żeby tam trafić, no to musiała też jakąś drogę przejść. No bo nie od razu żeśmy chcieli na geriatrię oddawać tam do tego szpitala. Sory. Czym są sory w Polsce, to wiedzą tylko ci, którzy na sorach byli. 12 godzin nie jest żadnym wyjątkiem. 8 godzin to jest dobry wynik. Przy 6 to można naprawdę klaskać i się strasznie cieszyć. Ja byłem z 10 razy co najmniej z moją mamą, która miała mocne zejście po tym schodku parkinsonowskim, kiedy już traciła kontakt, czucie w nogach, przewracała się i trzeba było ją wieźć na ten sor. Dlaczego tyle godzin na tym sorze?
Dlaczego o tym mówisz właśnie? Dlaczego tyle godzin
na tym cholernym sorze? Tutaj kompetentniejszą osobą byliby ratownicy medyczni. Oni na ten temat mogą dużo opowiedzieć. Wystarczy sobie wpisać sor, alkohol, przecinek ratownik medyczny, macie dostępne wywiady. No, jestem radykalny, tak, jestem radykalny. Bo wkurzony, żeby nie powiedzieć wyraźniej, zirytowany, że immunitetem się obejmuje ludzi pijących, natomiast ludzi cierpiących umiejscawia się na końcu kolejki. Dlaczego najpierw ratuje się tych, którzy są po alkoholu? Bo oni są przeważnie z narażeniem życia. Oni mają nóż w plecach, oni są, rozumiesz, pobici ciężko, oni są często po różnego rodzaju bardzo radykalnych wydarzeniach. I mamy duży problem, dlatego że w jednej z rozmów wolnościowiec mi zarzucił, aha, to ty jesteś za tym, żeby robić selekcję negatywną, żeby tych ludzi odtrącać. No widzisz, to jest ta narracja.
Tak.
To jest erystyka. Na tym to polega, rozumiesz? Że mnie się zarzuciło właśnie radykalizm, że ja jestem za tym, żeby nie, powtórzę, nie udzielać pomocy tym ludziom do cholery jasnej, tylko żeby spojrzeć na przyczynę. Jesteśmy w Warszawie,
żeby
prawda?
Żeby wrócić ten etap, nie, znaczy, żeby nie zaczynać rozmowy od etapu uzależnienia.
Jesteśmy w Warszawie,
jesteśmy
prawda?
W Warszawie.
To przeskoczmy teraz do Krakowa. Na chwileczkę. A później do Wrocławia. I zobaczmy, co tam się wydarzyło w ciągu ostatniego pół roku. Wprowadzono tak zwaną prohibicję alkoholową w nocy. Wiesz, jakie są efekty tej ciszy nocnej?
Jakie?
O połowę spadła ilość zdarzeń. Sory odzyskały przepustowość. Karolina, jeżeli ktoś tego nie widzi, to powiedz mi, czym się kieruje? Wolność. Ja muszę kupić to, co sobie wymyśliłem. Na przykład, bo usłyszałem to od pewnego pana na jakiejś debacie niedawno, który powiedział mi, no ale jak to? To ktoś będzie chciał kupić butelkę wina, bo się na randkę się umówił z dziewczyną, to nie będzie mógł jej kupić?
O tym też będziemy rozmawiać. Dlaczego znaczy, na randkę z dziewczyną kupujemy wino? Ale
znaczy
to...
wiesz, no po prostu nagle nieważne jest to, że ludzie umierają na tych sorach. Ważna jest potrzeba kupna butelki wina. Wiesz, co mi się spodobało właśnie w tej rozmowie? Użyła takiego fajnego określenia, bo omawiałem z tą moją klientką, która mieszka w Amsterdamie, mieszkała teraz na tej Sri Lance, ten model skandynawski. Model skandynawski, który się nazywa System Bolaget. W dwóch słowach. 2-3 razy w tygodniu, 14, 18, tak w skrócie. Tam nie jest łatwo kupić alkohol. Trzeba, uwaga, to co powiedziała ta moja klientka, to jest bardzo ładne określenie. Trzeba sobie zaplanować kontakt z etanolem. Mhm. Zaplanować.
Wolność jest reglamentowana.
I to jest nie do przyjęcia dla niektórych środowisk. Ja wolałbym, żeby wziąć wagę i zważyć, czego nie uzyska ktoś, kto musi kupić sobie butelkę wina przed randką? No, ja bym skierował do seksuologa, dlatego że tak naprawdę, jeżeli ktoś potrzebuje protezy w postaci rozluźniacza, bo nie może swobodnie sobie, nie wiem, relacji budować, a potrzebuje lekarstwa w postaci etanolu, to sugeruje kontakt ze specjalistą. Ale brak zaspokojenia tej potrzeby swobodniejszej relacji, no bo jestem zakompleksiony, wycofany, alkohol mi rozwiązuje język, być może również wpływa korzystnie na moje reakcje seksualne. Ja tego, z tego sobie nie dworuję, bo tak ludzie mają. Ale to jest oczywiście ciemny zaułek, to prowadzi w złym kierunku. Ale po drugiej stronie mamy zdrowie i życie setek tysięcy ludzi, którzy nie mogą się dostać do specjalisty, którzy być może nie umierają na tych sorach, ale cierpią. Widzisz, co ważymy? Wolność i cierpienie. Cierpienie może wywołać różnorakie efekty. Ból albo przemianę. Ja apeluję o przemianę. bo chciałbym zaoszczędzić bólu tym, którzy naprawdę cierpią, nie pijąc alkoholu, ale cierpią przez to, że inni piją. Więc ta wolność osobnicza, ta wolność obywatelska, ona się zawsze kończy tam, gdzie są straty u pozostałych.
Innych ludzi. No, ona się łączy, jak gdyby wiemy, że wolność, znaczy ludzie dojrzali wiedzą, że wolność się wiąże z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność.
Ale wiesz, co się stało w Polsce, że skoro ten wątek się tutaj pojawił? W Polsce udało się, ja nie wiem, czy celowo, już aż takiej teorii spiskowej bym nie konstruował, ale to się stało samoistnie, że alkohol stał się symbolem wolności. Dlatego, że był reglamentowany. Nam reglamentowanie alkoholu się kojarzy ze stanem wojennym.
Tak.
I to jest, zobacz, jak, no nie chcę nazywać tego jakoś tak nieelegancko, ale co tam się będę szczypał, powiem to.
Nie szczyp się.
To jest prymitywne łączenie kropek. Małpie. Naprawdę takie szympansie łączenie kropek. Mam banana? Nie mam banana. Chcę banana. Tu i teraz, zaraz. Nie mogę sobie odłożyć tego banana. I jestem wkurzony i zaczynam, rozumiesz, kałem rzucać w pozostałych. Scena z zoo. Ja w zoo byłem z moim synem. Ja nie zwariowałem. Ja to mówię naprawdę. Nie tworzę tych obrazów. Lubię pracować metaforami. Apeluję o to, żeby się po prostu powściągnąć. Dlatego, że żyjemy w mieście, które do tej pory nie wprowadziło alkoholowej ciszy nocnej. Ja się troszkę sprzeczałem z Jankiem Śpiewakiem, ponieważ on chciał używać nazwy w komunikacji społecznej prohibicja nocna. Ja mówię, Janek, nie używaj takiej nazwy. Ta nazwa nie jest odpowiednia. Dlaczego? A z czym się kojarzy prohibicja? Mafia! Ulubiony argument karteli alkoholowych. Mety będą od razu. No na Boga, to nie jest 80. rok. No, żyjemy w innej rzeczywistości. Więcej szacunku do obywateli. Więcej zaufania do obywateli. Chcesz się napić? Zaplanuj sobie jak w Szwecji. I wiesz, co się dzieje? Przysyła mi pacjent mój jeden, drugi, trzeci, screena, rozumiesz, z Twittera, gdzie jeden z bardzo znanych dziennikarzy, kojarzonych jakby z tą sferą wolnościową, który mało tego pracuje w bardzo popularnych portalach opiniotwórczych, był łaskaw poświęcić mi sekundę, wiesz, swojego wpisu, nazywając mi w tej łagodniejszej części radykalnym zamordystą, a w tej mniej sympatycznej, sam się nie posłużył inwektywą, ale podszerował wypowiedź jednego ze swoich akolitów, nazywając mnie człowiekiem Mówię ci o tym z taką emfazą, dlatego że naprawdę mnie to nie rusza. Mnie to naprawdę nie rusza. I teraz puenta z tego wątku. Mam 7-letniego syna i dorosłego syna, który ma już swojego syna. Bardzo ich kocham. Nie mam już rodziców. Moi dziadkowie już dawno nie żyją. Mam żonę i też przyjaciół. Gdyby mi przyszło znaleźć się na SOR-ze z którymś z nich, to ja bym nie chciał czekać w kolejce, ponieważ zagrożone życie jest tych, którzy pili alkohol, byli otumanieni i wdali się w różnego rodzaju trudne sytuacje, czy byli po wypadkach jakby z udziałem alkoholu. Ponieważ jest ewidentna korelacja między ilością w przestrzeni publicznej w nocy alkoholu, a reaktywnością służb medycznych, więc ja jestem tak, absolutnie jestem egoistą. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, wykorzystując każdą okazję, będę krzyczał: zróbmy porządek z dystrybucją etanolu w nocy w Warszawie. Dlaczego radni warszawscy do tej pory nie chcą tego zrobić? Dlaczego prezydent Warszawy kompletnie spasował? Zrezygnował w ogóle. Ja byłem na paru debatach, jak ja posłuchałem argumentów polityków, tych radnych, to tylko się oczywiście wszystko opierało na wolności obywatelskiej. A co jest ciekawostka? Że ci panowie, bardzo mocno ze mną dyskutujący, wręcz agresywnie, byli z kompletnie przeciwnych ugrupowań politycznych. Ich fakty nie interesowały, bo tam w grę weszło co? Ideologia. Tam, gdzie jest ideologia, fakty nikogo nie interesują.
Taki mem mam, który wydaje mi się, że on doskonale oddaje nasze podejście, nasze polskie, nie wiem, może mnie poprawisz, podejście do tego, o czym rozmawiamy. Byłem na weselu. Prowadzący imprezę wodzirej zaproponował, żeby każdy facet stanął obok osoby, która czyni go szczęśliwym. Omal nie zadeptali barmana. Ha, ha, ha.
Śmieszki, no.
Śmieszki.
Tak. No, mhm. Wiesz, no, to nie jest do śmiechu. To nie jest do śmiechu, dlatego, że chcesz, to pijesz. Nic do tego. Robisz sobie naprawdę, co chcesz ze swoim zdrowiem, życiem. Wara mi od tego. Ale odwołam się na chwilę do jednej rzeczy. Wiesz, miałem wiele lat temu Zaufało mi Rada Lekarska Szczecina, mi zaufała. Tam są naprawdę wybitni specjaliści od transplantacji, od bardzo ciężkich operacji, przeszczepów i tak dalej. I ja miałem z nimi wykłady, dlatego że im chodziło o przeszczepy wątroby, serca i tak dalej. Ci, którzy czekają na przeszczepy, są zobligowani do tego, żeby odstawić alkohol, bo to są bardzo często ludzie uzależnieni. Ty wiesz, że ci ludzie bardzo często, czekając w kolejce na przeszczep wątroby, nie przestają pić? I toczy się bardzo ciężka dyskusja, co z nimi zrobić. Czy nadal ich, bo wiesz, przeszczep przyjęty przez taki organizm będzie odrzucony. I mamy bardzo poważny problem etyczny. Czy tym ludziom nie ratować życia? Więc widzisz, my wchodzimy w poziom naprawdę bardzo, bardzo poważny, bo na przykład ktoś, kto czeka na ten przeszczep, a nie jest w objęciach etanolu, to co on ma powiedzieć? Jeżeli decydujesz się na zatruwanie swojego życia, to pamiętaj, że twoje wybory nie są tylko twoimi do cholery wyborami. Wpływasz również na to, że ktoś inny prawdopodobnie umrze, bo ty się dostaniesz w kolejce. I znowuż ktoś, jakiś wolnościowiec mi zarzuci, rozumiesz, że ja krzyczę o selekcji. Nie. O selekcji mówią ci właśnie, którzy na sztandarze mają pełnię wolności, wszystkiego trzeba spróbować. To, co przeczytałaś, jest ilustracją. Ale wiesz co, mnie to nie rusza, bo to są dorośli ludzie, oni mogą tam sobie cokolwiek denaturat wlać, rozumiesz, w tych drinkach, jeżeli ktoś jakby smakuje. Ja mam inną historię z gabinetu, którą usłyszałem od mojej klientki, która była na weselu, gdzie był barman dla dzieci.
O to też chciałam zapytać. O to
był piwo, barman dla dzieci.
Piwo bezalkoholowe, które były, 12-latek pyta, czy może
były
sobie kupić.
Były hokery dla dzieci. Połowę niższe. Możesz mi nie uwierzyć. Ktoś znowu może powie, że jestem szurnięty. Ona mi zdjęcie pokazała, ta kobieta. Był normalnie barek, bar. To bardzo bogaci ludzie. Z całym tym anturażem tych wszystkich atrakcyjnych dodatków do tych drinków.
I państwo młodzi nie chcieli, żeby dzieci poczuły się niedowartościowane.
Dokładnie. Idąc z pedagogicznym oczywiście zaleceniem, żeby dzieci nie były
wykluczone.
Nie, więc doklejono bar dla dzieci.
Ciężko gdzie w to
były, uwierzyć. Gdzie były tylko i wyłącznie oczywiście mocktail bar, wiesz, mocktail drinki bezetanolowe z całym tym anturażem, z całą oprawą, wiesz, jakby robienia drinków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co w tym złego? Słyszałaś teraz ostatnio o tym, o wódce za 9,99?
Nie.
Pół litra? To jest teraz głośny temat. Przewala się przez media. Komuś naprawdę bardzo musi zależeć na tym, żeby zmniejszyć populację naszą, ale no, to też jest wybór. Jeżeli ja chcę krócej żyć, to ja decyduję o tym, ile chcę żyć, co mam jeść, czy wdycham smog, czy mam filtry w domu. To jest mój wybór. Ale problem polega na tym, że człowiek zanim umrze, absorbuje służbę zdrowia. I to bardzo mocno. I to nie jest wybór osobniczy. I to jest kwestia taka, wiesz, do mnie maile napisała kobieta po tych moich wystąpieniach. Ona powiedziała, że ona będzie chciała wytoczyć państwu polskiemu proces. Słuchaj, to się zaczęło. Dobrze usłyszałaś. Ona będzie chciała wytoczyć państwu polskiemu proces. Ja nie wiem, czy to się uda. Oczywiście prawnicy będą na tym bardzo dobrze zarabiać. Ale są podstawy. Dlatego, że państwo polskie nie robi nic.
Nie robi nic. Właśnie chciałam powiedzieć.
Nie robi nic.
Czy powiesz, że nie robi nic?
Nie robi nic. Do tego stopnia, że to nawet może jest kłamstwo, że nie robi nic. Bo wiesz, co państwo polskie zrobiło? Zlikwidowało Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. O tym wiesz.
Tak.
Przestało istnieć. I powstał twór, który już nie ma, wiesz, sprofilowania na alkohol. Jest ogólnie, gdzie się głównie zajmują uzależnieniami. Głównie chodzi o uzależnienia. Odczepcie się od konsumpcji. Słuchaj, mamy taką rzeczywistość, że liberalizuje się podejście do marihuany. Nie wiem, czy ty wiesz, Karolina, że w Polsce jest marihuana legalna. Wiedziałaś o tym?
Ja dzisiaj się dowiedziałam.
Jesteś zaskoczona? Naprawdę?
Dzisiaj w Niemczech została... To dzisiaj było czy wczoraj? Dzisiaj czy wczoraj w Niemczech została zalegalizowana.
Ale w Polsce już jest legalna.
Tak?
No słuchaj, to jest pstryk. Wyślesz SMS-a i w ciągu 20 minut albo nawet szybciej masz receptę. I za godzinkę masz, rozumiesz, towar odbierasz w każdej aptece, która tym się zajmuje. Ja mam kolegę, wiesz, farmaceutę, który
powiedział... Mówi, że działa.
On okienko musiał zrobić specjalne. Wiesz, jest kolejka ludzi, którzy czekają po ich wybór. To jest kwestia dystrybucji narkotyku, który się nazywa marihuana. Mało tego, to jest pod tym całym anturażem medyczna marihuana. Oczywiście no, to jest taka bzdura kompletna, bo ja nadal czekam na bardzo poważne badania, które mi czarno na białym pokażą, że rzeczywiście marihuana, jakby jakieś tam pozytywne konsekwencje jej używania są. Ale pomińmy ten wątek. Jest głównie konsumowana nie dla celów medycznych, jakichkolwiek, jeżeli one w ogóle są, ale głównie jest konsumowana w celach rekreacyjnych. I to apteki stały się w tej chwili normalnie legalnymi dealerniami. Nie chcę jakby tutaj tego oceniać i na tym się pochylać, ale warto zwrócić uwagę, że i to jest dla wielu to będzie szok, ponieważ już kraje cywilizowane bardzo mocno wzięły się za nikotynę i nikotyna... Byłaś ostatnio na lotnisku gdzieś? Ja byłem w październiku.
Tak, jakiś czas temu, tak.
Widziałem, rozumiesz, w Atenach tę kabinę dla palaczy papierosów, którzy są za szkłem, w oparach dymu, dobrowolnie. Słuchaj, tych ludzi tam nie wpuszcza się, wiesz, na siłę.
Oni, nie wpycha się
oni
ich.
Są
nie,
tam, wchodzą tak, dobrowolnie. Wiem. Mało tego, gdybym ja był narkomanem nikotynowym, tak, bo nikotynizm to jest narkomania, tak samo alkoholizm jest narkomanią, tylko że alkoholową. To ja bym chciał chociaż, wiesz, zasłonkę, znaczy chciałbym się schować, więc tutaj taka sugestia dla tych, którzy to tworzą, żeby jednak chować się. Po co tak eksponować to, że jestem nikotynowym narkomanem, bo to jednak jest naprawdę duża słabość. No ktoś, kto nie dba o siebie, jednak krzyczy światu jakąś swoją dysfunkcję. Jeżeli ktoś się musi rozluźnić, koniecznie musi się rozluźnić, w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi, no to on być może ma fobię społeczną i warto by z terapeutą, z psychiatrą o tym porozmawiać, bo on się leczy. Widzisz, ciężko się nosi na plecach określenie jestem chory. No nikt nie chce być chory. No, nawet masochista chciałby być zdrowy, zresztą on uważa, że jest chory, że jest zdrowy. Lubi sobie zadawać ból, ale to jest jego przypadłość i on uważa, że to jest forma jakby u niego zdrowia, zadawać sobie ból. Każdy chce się pozbyć choroby. Zapadamy na jakąś przypadłość, chcemy wyzdrowieć. I nagle mamy taką sytuację, że ludzi się zachęca do picia alkoholu. No przecież to jest jakieś kuriozum. Alkohol, który zabija tyle osób, tyle ludzi choruje na niego. Są straty, państwo absolutnie nie zarabia na dystrybucji alkoholu. To jest kolejny mit, który też bym ci długo mógł... Też są badania na ten temat na mojej stronie. Są jakby udowodnione, są jakby wartości podane. Widzę, że się zaciekawiłaś.
Też nie, no, to, też nie pieniądze za tym stoją?
Więc ci powiem, skoro już żeś ten oczami swoimi, tak, które odczytałem twoje spojrzenie, tak, mi tak. O to spytała. Jaka przenikliwość są. No terapeutę, wiesz, gadasz z terapeutą,
no, w końcu,
w sumie.
Tak. Dobrym.
No tutaj to oczywiście, dziękuję, to mi to schlebia, aczkolwiek ja mam zawsze problem, żeby to zaakceptować. Natomiast PARPA jeszcze jak istniała. Ja nie chcę tworzyć teorii spiskowych, słuchaj, ale naprawdę, PARPA zrobiła te badania i nagle przestała istnieć. Słuchaj, ja nie wiem, no. Nie ma w życiu, znaczy w przyrodzie nie ma, wiesz, przypadków. Były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązania Problemów Alkoholowych, przesympatyczny Krzysztof Brzuska, zlecił Szkole Głównej Handlowej zrobienie badań. Za 2020 rok zrobiono badania. Naukowcy, poważne nam są nazwiska, rozumiesz, w tym badaniu. Słuchaj, 13,4 miliarda wpłynęło w tym roku do tym badanym, do budżetu państwa z akcyzy. 13,4 miliarda. Sporo, nie?
Tak, a ile? Mhm.
I teraz liczymy koszty tak zwane bezpośrednie i pośrednie. Co to są te koszty bezpośrednie? Zgony i choroby i koszty państwa ponoszone na terapię. 800 tysięcy ludzi jest co roku w terapii. To są dane takie, wiesz, sztywne, bo to placówki NZOZ-y, wszelkie maści placówki, to spływają te dane, rozumiesz, bo to jest, sam taką placówkę kiedyś prowadziłem, musiałem się też tam raportować. To jest mniej więcej 800 tysięcy ludzi uzależnionych w terapii. Ładna cyfra, prawda? Liczba. Co się dzieje dalej? To są koszty, które w sumie razem z kosztami pośrednimi, którymi, co jest? Niewpłynięcie do budżetu państwa wartości, która byłaby wniesiona, gdyby ci ludzie byli funkcjonującymi. I teraz, wiesz, ile to jest, jaka to jest wartość? To się w głowie nie mieści. 90 ponad miliardów złotych. Różnica między przychodem z akcyzy a tymi kosztami jest ponad 70 miliardów złotych. Ups! Facet zwariował. No jak? On jest naprawdę radykalny.
Tak, naprawdę.
Bo przecież on gada bzdury. No przecież to wiadomo, że państwo na tym zarabia. Nie, nie zarabia. I teraz zadasz mi pytanie, na które ci nie odpowiem, bo nie chcę po sądach biegać. Więc go nie zadawaj.
Dobrze, nie zadam.
A wiesz, jak ono powinno brzmieć? Kto na tym zarabia? Tak. Koniec, kropka. Bo nie państwo, nie my. My tylko tracimy. My się dokładamy do, rozumiesz, opuchniętych kas, sakiewek, różnych ciekawych osobistości. I tyle na ten temat. Kropka.
To my dzisiaj zostawiamy naszych widzów i słuchaczy z pytaniem, czy jesteś radykalnym wariatem. I tym dzisiaj kończymy.
Ja bym chciał jeszcze, jakby też trochę nie chcąc być tak w tym centrum tego wszystkiego, ja bym każdemu z nas, tych, którzy to odważą się oglądać, żeby ludzie sobie zadali pytanie, jeżeli nie są w obsesji alkoholowej, bo wolę to słowo obsesja alkoholowa niż uzależnienie.
Jeżeli nie są w obsesji alkoholowej.
Nie są w jakimś szaleństwie alkoholowym. Jeżeli mają jakąkolwiek wiedzę, to niech sobie odpowiedzą na pytanie, czy chcą w tym cyrku uczestniczyć. Czy chcą naprawdę w tym teatrzyku mieć swoje miejsce.
Dziękuję.
Dziękuję.